Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze rozważania przygotował ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, kontrator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski na czas wspólnego rozważania liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Druga niedziela zwykła. Zapraszam, zachęcam do tego, aby jeśli jest tylko taka możliwość, przygotować sobie poszczególne fragmenty tekstów przygotowanych, przewidzianych na tę niedzielę. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z Księgi Mądrości, 6 rozdział, wersety od 12 do 16. 6 rozdział, wersety 12 do 16. Psalm 63, wersety, 2 rozdział, wersety od 3 do 8. Następnie drugie czytanie. To czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. To jest 4 rozdział, wersety od 13 do 18. I Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział, wersety od 1 do 13. 32 niedziela zwykła. Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim im zamysłom.
Autor natchniony prezentuje mądrość, posługując się personifikacją. Ukazuje ją jako ukochaną, która jest przedmiotem miłosnego zauroczenia. W oczach ludzkich wykazuje ona cechy nadludzkie, jest wspaniała i niewiędnąca. Mądrość jawi się jako bardzo łaskawa. W odróżnieniu od bohaterek wielu opowiadań miłosnych, w których obiekt zauroczenia nie odpowiada, tu mądrość uprzedza tych, którzy jej pragną, wpierw dając się im poznać. W 15 wersecie opartym na paralelizmie synonimicznym, pierwsza jego część podkreśla etyczne znaczenie alegorycznego obrazu miłosnego zauroczenia. Roztropność, która charakteryzuje tu mądrość, jest jedną z cnót kardynalnych. Druga część wersetu 15 zawiera z jednej strony pogłębienie literackiego opracowania motywu miłosnego zauroczenia, bezsenność spowodowana nawałem myśli o ukochanej, z drugiej strony autor natchniony ukazuje bezsenność nie jako wynik trosk, lecz jako rzeczywistość prowadzącą do ich usunięcia. Ostatni werset czytania ukazuje mądrość jako dar. Dar będący jednocześnie łaską i zaszczytem, którego dostępują jedynie jej godni. Zatem pochodzący z Aleksandrii autor tej księgi powstałej w diasporze żydowskiej posługuje się obrazami znanymi z literatury mądrościowej. Buduje pełne napięcia zaproszenie do poszukiwania mądrości – w każdym momencie życia, świt, nieprzespane noce, w każdym miejscu, na progu świątyni, w czasie trudnej wędrówki, na ulicach i w każdej wewnętrznej aktywności. Poszukiwanie, tęsknota, miłość, stan refleksji. Mamy tu wezwanie do nieustannego zaangażowania, do napięcia, które usuwa powierzchowność i obojętność, i wezwanie do rozważania prawdziwej wartości ponad fałszywymi i drugorzędnymi. cała dzisiejsza liturgia tchnie tym klimatem napięcia i czujności.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławią Cię moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci Cię obficie, a usta Cię wielbią radosnymi warkami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich nocnych czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.
Psalm 63 jest lamentacją króla, który wzdycha do świątyni, miejsca najściślejszej łączności z Bogiem. Król jest pewien ukarania wrogów przez Boga, swojego opiekuna. Psalm pochodzi z epoki przed niewolą babilońską. Wstęp do niego mówi o pragnieniu Boga, jakie odczuwa ciało i o wzdychaniu duszy do Boga. Obraz ten bardzo sugestywnie wyraża przekonanie psalmisty, że człowiek jest złożony z ciała i duszy i jest jedną całością. Porównanie z zeschłą ziemią świadczy o wielkim, duchowym pragnieniu Boga.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, abyście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.
członkowie wspólnoty Kościoła w Tesalonikach nie potrafili odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące losu tych, co pomarli, nie doczekawszy powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Czy zmarli ci będą wykluczeni z uczestnictwa w eschatologicznym triumfie Chrystusa, z udziału w Jego przyszłym królestwie? Paweł nie chce, aby adresaci listu trwali w niepewności. Nie może również dopuścić do tego, by mieli się smucić. Powód do prawdziwego smutku mają ci, którzy nie posiadają prawdziwej nadziei. Apostoł patrzy na śmierć z punktu widzenia chrześcijanina i wie, że nie oznacza ona definitywnego końca, lecz stanowi jedynie przejście w stan odpoczynku i pewnego odosobnienia, z którego to stanu, niby ze snu, zostanie człowiek wyprowadzony w odpowiednim czasie przed oblicze Chrystusa. Taki optymizm płynie z wiary, że w to, że Jezus naprawdę umarł i zmartwychwstał. To jest jeden z podstawowych kanonów kredo. Z prawdy tej Paweł wyprowadza istotne dla Tesaloniczan wnioski. Skoro jest pewne, że Jezus przeszedł przez śmierć i powstał z martwych, to pewne jest i to, że z martwych wstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Wspólnota Kościoła w Tesalonikach żyła w szczególnej formie napięcia, a nawet fanatyzmu w oczekiwaniu na paruzję, to znaczy na triumfalny i ostateczny powrót Chrystusa. Paweł, powtarzając podstawową naukę kredo, Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, ponownie przedstawia prawdziwe znaczenie chrześcijańskiego oczekiwania. Jest spokojny, cierpliwy, niedramatyczny. Także wspaniały scenariusz paruzji, namalowany słowem zgodnie ze stereotypami żydowsko-biblijnej kultury apokaliptycznej, także różne rodzaje śmierci, ci, którzy odeszli na wieki i pozostawieni i zawsze będący z Panem, konkludują słowa: i tak, zawsze będziemy z Panem. Procesja, która idzie z ziemi w kierunku Pana w towarzystwie tradycyjnych symboli teofanii, jak chmury, trąby, wiatr, niebiosa, następuje po triumfalnym marszu wyjścia z Egiptu w kierunku spotkania z Bogiem już nie na Synaju, lecz w ostatecznym, niebieskim Jeruzalem.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. W Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasz lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne według swojej obietnicy. Zmiłuj się nad nami.
Początkowe zdanie przypowieści porównuje Królestwo Boże do uczty weselnej, na którą zaproszona jest wspólnota symbolizowana przez panny. Przypowieść odnosi się do wydarzeń, które dopiero mają nastąpić. Życie wierzących jest tu rozumiane jako przygotowanie na ostateczne spotkanie z Chrystusem w czasie godów weselnych. Na to spotkanie Bóg zaprasza wszystkich ludzi. Wymaga jednak od zaproszonych aktywnego przygotowania. 10 panien przez swoją postawę ukazuje 2 możliwe sposoby przyjęcia Królestwa Bożego oraz eschatologicznego oblubieńca. Na ucztę wejdą jedynie ci, którzy będą przygotowani, a nie ci, którzy będą wołali: panie, panie. Rozróżnienie między pannami mądrymi a głupimi opiera się na wierności i czynieniu dobra, czego symbolem są płonące lampy zaopatrzone w oliwę. Intencja autora natchnionego jest oczywista. Kto pragnie uczestniczyć w przyjściu Chrystusa, nie może zadowolić się przygotowaniem cząstkowym i powierzchownym. Być mądrym oznacza być zabezpieczonym na przyszłość, wiedząc, że teraźniejszość decyduje o przyszłości. W ten sposób wykluczenie panien spóźnionych nie jest dla nich zaskoczeniem. Nie zabierając oliwy do lamp, dopuściły tę ewentualność. Już teraz chrześcijanin musi podjąć decyzję oraz te działania, które podsycają ogień oczekiwania. Ani odwołanie się do towarzyszek, ani zabiegi u kupców nie pomogą w decydującym momencie. W kontekście przyjęcia weselnego, w przypowieści o pannach mądrych i głupich, natychmiast wyłania się antytetyczna para symboli – czuwanie, sen. Sen nawiązuje do duchowego odrętwienia, chłodu, bezczynności, niepozostawania w żywym kręgu relacji międzyludzkich. W tym stanie człowiek podobny jest do ciała zmarłego. Z drugiej strony mamy stan czuwania, który jest oznaką gotowości, napięcia, pracowitej miłości i inteligencji, panny mądre, jak wyjaśnia to piękna przypowieść z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza, wersetu 35 do 40, która stanowi bardzo dobry komentarz do naszego fragmentu. Paweł napominał również Tesaloniczan w ten sposób: nie śpijcie przeto jak inni, lecz czuwajcie i bądźcie trzeźwi. I w innym miejscu, w liście do Rzymian: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu, teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Słychać już głos ulubieńca: musimy być czujni, zatroskani i uważni. Antyteza snu i czuwania ma w tle symbole nocy i światła. Noc jest czasem próby i ciemności, w której dusza tęskni za Panem, jak powie Izajasz w 26 rozdziale, werset 9. Tęsknoty w nadziei, że o świcie pojawi się ponownie jako światło. Światło lampy, które przenika noc, to znak życia, radości, spotkania z oblubieńcem, jak napisze Paweł w 13 rozdziale listu do Rzymian, werset 12. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Zamknięte drzwi są niemal odrębną, małą przypowieścią, samą w sobie, która ma swój komentarz interpretacyjny w odpowiedzi: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Za tymi zamkniętymi drzwiami odbywa się uczta weselna, symbol radości, zażyłości i komunii, znak mesjańskiego zbawienia ofiarowanego wiernym, ubogim, sprawiedliwym. Ale nawet za tymi zamkniętymi drzwiami twarz Chrystusa jako oblubieńca przemienia się w oblicze sędziego.
Przez liturgię słowa 32. niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy.
Cieszę się, że mogłem w tych trudnych, no, dla nas wszystkich czasach przybliżyć Słowo Boże, a teraz zapraszam wszystkich do refleksji nad tym Słowem.
Dziękujemy. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego.
A kiedy Bóg mądrości swej zakończy ziemskiej próby czas i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest. O zmierzchu dnia, gdy życia blask przygaśnie już ostatni raz i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas?
Ufajmy, miłujmy, czuwajmy noc i w dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest. Ufajmy, miłujmy, czuwajmy noc i w dzień, nadziei, która w każdym jest.
Gdy królów król w dobroci swej odsłoni prawdy jasną twarz. I kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas?
Nadziei, która w każdym jest. Ufajmy, miłujmy, czuwajmy noc i dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest.
W każdym jest.
Ufajmy, nadziei, która w każdym jest.
W każdym jest.
Ufajmy, miłujmy, czuwajmy noc i dzień, by Bogu zdać sprawę z nadziei, która w każdym jest.
Czuwajmy. Utwór w wykonaniu zespołu Voice Angeli oraz Przyjaciół na zegarach 18.48, a na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo. Halo. Prosimy bardzo.
Janusz z południa Polski.
Witam, panie Janusz.
Ja mam pytanie do księdza, do ojca egzegety następujące. Usłyszymy w liście do Tesaloniczan, cytuję: zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. Wynika z tego, że święty Paweł spodziewał się, święty Paweł apostoł spodziewał się, że wraz z innymi no nie zazna śmierci, tylko w jakiś sposób, że tak powiem, żywcem dostanie się do nieba. Czy też spotka, powiedzmy, Chrystusa tego przychodzącego powtórnie na ziemię. Żywcem. No bo wyraźnie pisze potem my, żywi i pozostawieni. Tymczasem wiemy doskonale, że święty Paweł zginął śmiercią męczeńską. No i jak to właśnie wyjaśnić te słowa: potem my, żywi i pozostawieni, będziemy porwani w powietrze. Czyli Paweł spodziewał się, że i on zostanie porwany w powietrze jako ten pozostawiony żywy. Dziękuję, przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Januszu, dziękujemy.
Tak jest, panie Januszu. Tak, chrześcijanie tych pierwszych dziesięcioleci po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa byli przekonani o tym, że paruzja nastąpi bardzo szybko. I byli przygotowani na to powtórne przyjście Chrystusa, na to właśnie, że zostaną jako żywi porwani. Do tego grona, jak widać, słusznie pan Janusz stwierdził, należał również Paweł. Z czasem jednak, widząc, że paruzja nie nadchodzi natychmiast, zaczął sam apostoł nieco przewartościowywać ten sposób myślenia o pojawieniu, o przyjściu ponownym Chrystusa. Myślę, że jak to wytłumaczyć? No, dynamiką listów, które Paweł pisał. One były pisane w konkretnych realiach życiowych, w konkretnej atmosferze. Nierzadko były odpowiedzią na bardzo konkretne problemy, pytania, które były apostołowi zadawane przez członków różnych wspólnot Kościoła i on na nie odpowiadał. Tak, adekwatnie do tych czasów, w których żył. Potem, jeśli będziemy czytali list do Koryntian, list do Rzymian, przebija już to przekonanie, że należy ukazać cierpliwość, że nie wolno, nawet w drugim liście do Tesaloniczan jest mowa o tym, że nie wolno rzucić pracy i czekać na powtórne przyjście Chrystusa, tylko trzeba dobrze, godnie, sprawiedliwie żyć na tym świecie, oczekując nagrody. Tu już wchodzimy w przestrzeń listów pasterskich, które są przecież wciąż w nurcie nauczania apostoła narodów. Więc myślę, że ta dynamika pism Pawłowych jest wytłumaczeniem, dlaczego pojawiają się takie przekonania, które potem się rzeczywiście nie zrealizowały.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator działu biblijnego w Legnicy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. No więc krótko, tutaj to pochwała tej mądrości jest uprzedzająca, wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom, jest powodem do rozkoszowania się zaletami, obdarza roztropnością i udziela się tym, którzy jej pragną i poszukują. Ale człowiek w różnych okresach życia ma różną kondycję duchową i tutaj radę daje Paweł, święty Paweł, żeby wzajemnie pocieszać się słowami o zmartwychwstaniu, która jest istotą naszej wiary w Chrystusa. Ale ta różna kondycja duchowa może być przyczyną, że w stanie obniżonej sprawności duchowej może się zdarzyć brak roztropności, który zdarzył się tym pannom głupim. I w kontekście tego, co powiedziałem, mam dwa pytania. Jest słowo Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a ukazałeś prostaczkom, objawiłeś prostaczkom. Czy tu chodzi o taki rodzaj, powiedzmy, mądrości i roztropności, która człowieka chroni przed wyniosłością, czyli można być profesorem, można być, ale trzeba być prostaczkiem. A drugie pytanie, czy chwilowy brak roztropności zarzutuje na ostateczny Boży werdykt? Bo ja myślę, że Pan Bóg jednak ocenia, patrzy na całe życie człowieka. Te dwa pytania, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, Panie Pawle.
Panie Pawle, w zasadzie to Pan już odpowiedział na te pytania, ale pozwolę sobie rozwinąć ten temat właśnie. Zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczką. Myślę, że tu tę mądrość i roztropność należy rozumieć nieco w innych kategoriach niż ta mądrość, o której była mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ta mądrość, która prowadzi do takiej czujności i gotowości na spotkanie z Panem, jest cechą charakterystyczną tych, którzy podążają drogą Chrystusa. Ma być cechą charakterystyczną tych, którzy podążają drogą Chrystusa. Natomiast ta mądrość i roztropność, o której mówi Pan Jezus w tym zestawieniu, porównaniu, to jest mądrość rozumiana po ludzku, roztropność rozumiana po ludzku, taka zapobiegliwość ludzka, która zdaje się gwarantować człowiekowi bezpieczeństwo, tak jak z innej przypowieści ten gospodarz, któremu pięknie obrodziło pole, jaki to był szczęśliwy, a naraz nie miał świadomości, że w danej chwili zażądają jego duszy od niego. I chwilowy brak roztropności, czy będzie skutkował konsekwencjami? No, jeśli zaskutkuje brak roztropności grzechem, to te konsekwencje będą, oczywiście, ale ma Pan Paweł oczywiście rację, że Pan Bóg będzie sądził człowieka nie przez jednorazowy upadek, grzech, bo z takiego stanu człowiek ma się podnosić przez sakramenty święte, ale będzie go osądzał przez postawę życia. I to będzie chyba najistotniejsze.
Dziękujemy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Grzegorz z diecezji przemyskiej. Ja mam taką uwagę. Wydaje mi się, że a propos mądrości, to jest ta mądrość Boża. Kiedyś taki człowiek zapytał mnie, czy coś zmieniłbym w swoim życiu. Ja myślę, że w każdym momencie byłem prowadzony przez właśnie tą mądrość Bożą. Rozumiano jako kierunek wyboru, czy mam gdzieś jechać, nie jechać, czy mam coś powiedzieć lub nie powiedzieć. Także no po prostu to, co mam, zbudowało moją jakby tą spokojną przyszłość i nie zmieniłbym nic w swoim życiu, bo opierałem się właśnie na zaufaniu, na mądrości Bożej. Także no, taka refleksja co do tego, że jednak ten, kto ma łaskę, no, jest prowadzony w każdej chwili poprzez mądrość Bożą. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Panie Grzegorzu, dziękuję.
Tak to właśnie jest, jeżeli człowiek kroczy za tą mądrością, którą jest sam Bóg, no to potknąć się nie może. No, o niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, nawet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Znów cytuję słowa dzisiejszego pierwszego czytania. tak jest, rzeczywiście, jeśli podążamy za Bożą mądrością, to ona nas chroni przed nieszczęściami w naszym życiu.
Bardzo proszę.
Nie będzie pokonany Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy na końcu świata będzie niebo, czy piekło, co po śmierci będzie?
Mhm. I już przekazujemy głos.
Tak jest, no. Katolicko Kościoła Katolickiego mówi o dwóch ostatecznych przeznaczeniach człowieka. Niebo albo piekło. No, oczywiście możemy dyskutować, na czym polegało, będzie owo piekło. Myślę, że mówiąc na temat piekła, zwykle mamy przed oczami obrazy palącego się ognia, niesamowitych scen. Natomiast stworzenie uczynione na obraz i podobieństwo Boga swoje szczęście znajduje w Bogu i w harmonii z Bogiem. Jeżeli zostaje od Niego odłączone, to wówczas cierpi męki. I to jest właśnie ów stan piekła. Odłączenie stworzenia od Stwórcy. My dzisiaj jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, bo ta harmonia z Bogiem została naruszona przez grzech pierwszych rodziców, przez nasz grzech pierworodny, przez grzechy, które popełniamy. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego zjednoczenia całkowitego z Bogiem i szczęścia powodowanego tym. A czymś całkowicie przeciwstawnym jest właśnie stan odłączenia, czyli to, co jest w katechizmie nazywane piekłem.
Prosimy bardzo, hallo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z archidiecezji łódzkiej. No mnie to jakoś, kurczę, zastanawia ten problem tego światła. Bo tutaj teraz szukałam właśnie, bo jest taki fragment, że o tym słudze, który czuwa, ale który nie wykonał tego polecenia Pana, bo nie wiedział. On dostanie mało razów. Także po prostu mam nadzieję, że to miłosierdzie Boga jednak nas ogarnia nawet więcej niż myślimy. I że ten, co więcej ma, od tego więcej się będzie wymagać. Także ja mam nadzieję, że jakoś Pan Bóg miłosiernie na mnie spojrzy. I też właśnie ten problem światła, bo wszędzie zauważyłam, że jest, nawet z tej uczty jak wyrzucają to w te ciemności zewnętrzne, w ten płacz i zgrzytanie zębów, że jest. Także no, Jezus jest tym źródłem światła, a wszystko wokół jest ciemnością. Także jak zgubimy Jezusa, no to już koniec po nas. I że właśnie też widziałam taki fragment, że tą mądrością Bożą to jest Jezus, w nim jest cała pełnia mądrości. Że święty Paweł o tym pisał, święty Ewangelii Jana, też święty Jan. Także po prostu bez Jezusa nic się nie zrobi i On jest tylko światłem, a wokół jest wroga siła, która nas atakuje. Źródłem ciepła, światła, miłości, mądrości, jedność jest tylko sam Pan Jezus, On jeden i nikt więcej. To tyle z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem Bóg zapłać.
Tak właśnie. Jezus jest tym światłem, które rozświetla ciemności grzechu. To najdobitniej wybrzmiewa w liturgii Wigilii Paschalnej, tej celebracji światła, ale w każdym momencie, kiedy pojawia się światło, symbol w Kościele, ono wskazuje na tego, który jest jedynym światłem. A cóż, ciemności na zewnątrz, to są te obrazy biblijne, charakterystyczne zwłaszcza dla Ewangelii świętego Jana, ale nie tylko, dla innych fragmentów również. Panowanie zła to jest ciemność, piekło to jest ciemność, oddalenie od Jezusa, który jest światłem, to jest ciemność. Stąd te obrazy są bardzo sugestywne. To wyrzucenie na zewnątrz, w ciemności, płacz i zgrzytanie zębów. To są obrazy bardzo często powtarzające się w przypowieściach o Królestwie Bożym, na które jednak trzeba zapracować, tak jak pani Gabriela tutaj słusznie zauważyła. Trzeba nam popracować troszkę z łaską Bożą, żeby w tej przestrzeni światła Chrystusowego trwać.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z diecezji białostockiej. Mam pytanie. Kiedy powstał czas? Czy czas jest tylko dla człowieka? Czy jest czas również dla Boga? Czy w momencie stworzenia świata, czy już jak Bóg istniał, właśnie kiedy, bo to jest pytanie no, bardzo głębokie, czy już wtedy był czas? Czy czas jest tylko kwestią umowną między ludźmi, tak? Od wschodu do zachodu słońca, tak jak to kiedyś mówiono. Prosiłbym o odpowiedź.
Pozdrawiamy, panie Piotrze.
Panie Piotrze, szanowni państwo, drodzy radiosłuchacze, myślę, że na kwestię czasu można patrzeć dwojako. Jeżeli będziemy mówili o cyklicznym wymiarze czasu, to niewątpliwie jest to czas wyłącznie potrzebny nam, ludziom. Codziennie mamy godzinę 12, co tydzień mamy niedzielę, każdego miesiąca mamy pierwszy dzień tego miesiąca i tak dalej, moglibyśmy wyliczać te cyklicznie powracające również pory roku. Natomiast jeśli spojrzymy na czas z punktu widzenia Boga, to jego nie można pojmować cyklicznie, tylko liniowo. Bo przecież raz świat został stworzony. Raz przyszedł na ten świat Jezus Chrystus. Raz umarł za nas, raz zmartwychwstał, raz powtórnie powróci. Więc mamy pewne liniowe ujęcie tego czasu, jakkolwiek mierzalność tego czasu jest nieporównywalna dla Boga i dla nas. Bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak jeden dzień, który minął. To są słowa psalmisty. Więc myślę, że odpowiadając na to pytanie pana Piotra, powiedziałbym z takim, no może w tym momencie włożę kij w mrowisko i rozpocznę dyskusję naukową, filozoficzną, teologiczną na temat czasu, ale myślę, że czas został stworzony w momencie właśnie stworzenia świata, bo nam ten czas jest potrzebny. Dla Pana Boga czas nie istnieje. On jest ponadczasowy i nie można mierzyć egzystencji Boga w żaden sposób czasem.
Czas audycji, szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja na zegarach 4 minuty po godzinie 19:00, to w kontekście czasu, a naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator Dzieła Biblijnego w Legnicy. Bardzo proszę, halo.
Halo, słuchać mnie?
Tak, słychać panią.
Szczęść Boże. Cześć, z tej strony Karolina, ja mam takie pytanie. Bo Jezus powiedział, że jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i czasami jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, to tak jakby nie uważają Maryi ani modlenia się też do innych świętych. I chciałam się zapytać, jak to możemy rozumieć tutaj ten fragment? Bóg zapłać.
No to jest odwieczny problem, z którym wielokrotnie stykamy się w naszych rozmowach, również na falach Radia Maryja. Jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Kropka. Ale przykład świętego Jana Pawła II i te liczne beatyfikacje, kanonizacje, których dokonywał w każdym narodzie i wyjaśnienie tego po to, by każdy naród miał wzór do naśladowania. Święci są nam dani po to, byśmy adaptując ich postępowanie do naszych czasów, do naszych sytuacji różnych życiowych, umieli się na kimś wzorować. Kto tak jak my był człowiekiem, kto tak jak my się urodził, kto tak jak my popełniał grzechy, kto tak jak my korzystał z łaski sakramentów, kto tak jak my umarł i został ogłoszony przez Kościół Święty. Więc dla nas ta nadzieja również jest. Pierwszą, najwspanialszą, najdoskonalszą osobą ludzką, która absolutnie przoduje całemu Kościołowi, jest niepokalana Maryja. Jest Najświętsza Maryja Panna. Ona osiągnęła taki poziom świętości, że jak wierzymy, nie umarła, ale została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Więc możemy mówić również o tym, że Maryja w jakiś sposób uczestniczyła w dziele zbawienia. W tym pośrednictwie Jezusa, ale to było uczestnictwo. To nie był jej atrybut, tak jak był atrybutem, pośrednictwo jest absolutnym atrybutem Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Proszę bardzo, halo. Halo.
Tak, ojcze, jesteśmy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już można mówić?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zgłasza się Krzysztof. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu Sławomirowi i ojcu naszemu kochanemu Dawidowi. I chciałem tyle jakoś tak dołączyć komplementarnie do tej wspaniałej właśnie egzegezy. Wychodząc od Ewangelii, to tutaj myślę, ojcowie, że może być taka trochę, jakby powiedzieć, pokusa, że Pan Jezus jest może po stronie tych mądrych panien. Ale chyba to nie jest tak. Chyba to nie jest tak, dlatego że i mądry, i głupie się pospały. Ja kiedyś byłem w Rzymie taki zdziwiony, jak homileta powiedział, że te panny głupie, to wcale nie były takie głupie, bo one w końcu w duchu posłuszeństwa poszły, pomimo tego zagubienia się, i tej oliwy tam jakoś kupiły. To, że to tak mi została ta pamięć, natomiast przypomniało mi się, jak Ojciec Święty właśnie mówił na Jasnej Górze na temat tego właśnie czuwania. I tam padło takie bardzo mocne zdanie, że czuwać to jest strzec wielkiego dobra. No a tym wielkim dobrem, no to jest Bóg i Jego miłość, prawda? Także to tu jest szalenie ważne. Ja bym jeszcze sobie pozwolił na taką, może to nie być takie łatwe, ale tak mi chodzi cały czas w sercu to, no bo tam w tym pałacu arcybiskupów krakowskich, gdzie otrzymałem sakrament małżeństwa z rąk wikariusza Chrystusowego, bo może ludzie nie do końca tak wiedzą, o co to chodzi z tą iskrą. Nagle ci młodzi ludzie w rękach tych mafiozów trzymają ten napis Dom Szatana. Mnie to dało dużo do myślenia, dlatego że w tej chwili jest niewątpliwie ten moment tej epifanii Antychrysta. Ale to jest ten znak biblijny, eschatologiczny, że Epifania Antychrysta jest znakiem na powtórne przyjście Pana Jezusa. Dlatego ten apel jasnogórski właśnie na Jasnej Górze jest też takim przygotowywaniem nas na powtórne przyjście Pana Jezusa i na to pilnowanie tego wielkiego dobra. To by trzeba było sobie to jakoś tak, no w sercu to wymyśliłem dzięki tego stymulatora, którym ksiądz profesor Sławomir i mój kochany przyjaciel ojciec Dawid tak jakoś tym pokierowali. Także no Bóg zapłać, no to jeszcze dużo można byłoby się nad tym słowem pochylać, no ale to tak, żeby to było właśnie komplementarne. Bardzo będę wdzięczny, co też ksiądz profesor Sławomir jeszcze może, no niekoniecznie, ale może mi coś jeszcze by do tego dopowiedział. Życzę dobrej niedzieli, no i czuwajmy, bo rzeczywiście jesteśmy wystawieni na próbę, że nie znamy ani dnia, ani godziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dobrej niedzieli. Szczęść
teraz
Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Krzysztofie za tę refleksję. Myślę, że w kontekście no właśnie tych wydarzeń, które się dzieją, możemy mówić o wzmożeniu się sił zła. I od razu wyjaśniam. Nie wypowiadam się na temat ludzi, bo bywa tak, że ludzie czasami nieświadomie uwikłają się w grzech. Mówię o uczynkach, o czynach, które mogą być złe. Człowiek z natury rzeczy nie jest zły. Człowiek został stworzony jako istota bardzo dobra. Natomiast jego uczynki mogą być złe. Ale ja cały czas jakoś przez te wydarzenia i również ten czas taki końca roku liturgicznego, który jest nacechowany taką myślą eschatologiczną, i to dzisiaj widzimy, to wezwanie do czuwania, do strzeżenia tych wartości, powraca mi myśl wzięta z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 5, werset 20. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Rozdział 5, wersety od 20 do 21. Nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei, bądźmy czujni, bądźmy gotowi na spotkanie z Panem, bo jeśli będzie w nas działała łaska, a my będziemy z tą łaską chcieli współpracować, to będzie nas spotykało w życiu tylko to, co jest warte zasłużenia na niebo.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga. Ja chciałam się odnieść do tego, co Pan Jezus powiedział. Nie znam Was. Nie znam Was. Czy Bóg może nas nie znać? Wydawałoby się, że jest wszechmogący i wszechwiedzący. I odpowiedź na to zadałam, odpowiedziałam na to pytanie sama, ale nie wiem, czy to jest poprawne. Mam wnuki, które nie mieszkają ze mną, małe, 4 i 6-letnie i wnuka 7-letniego, który mieszka ze mną. I relacja z tym wnukiem, który mieszka, no jest zbudowana na dużej zależności, na takiej osobistej relacji od rana do wieczora, nawet w nocy. Nieustannie jestem z nim i mogę powiedzieć, że znam go. Natomiast wnuki, które mieszkają ze mną, mimo że moja córka jest przecież ich matką, naprawdę ja mogę powiedzieć, że nie znam ich. Brakuje tej relacji codziennej, a teraz przez pandemię to nawet spotkania, które były raz w miesiącu, zostały jak gdyby odłożone na czas nieokreślony zupełnie. W zasadzie brakuje teraz tej zażyłości, tej relacji, więc myślę, że te panny mądre to po prostu kochały na tyle Pana Jezusa, że miały czas i na modlitwę i na tą osobistą relację z Nim. No tak sobie pomyślałam. Porównując to trochę do mojej relacji z wnukami, tymi, z których nie mam zażyłości i z tym, z którym żyję na co dzień. No to tyle. Ciekawa jestem wypowiedzi gościa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Jadwigo, pozdrawiamy.
Antropomorfizmy, czyli przyrównywanie działania Boga do działania ludzkiego są nam potrzebne. Po to, żebyśmy zobaczyli, zrozumieli, w jakiś sposób zobrazowali to Boże działanie. Ale ich nieszczęście polega na tym, że Bóg jest owszem osobą, ale nie osobą ludzką. I nie jesteśmy w stanie naszymi zachowaniami nawet takiego poznawania kogoś w takim sensie, o jakim mówiła pani Jadwiga, przyrównać do poznania Bożego. Bowiem jeżeli mówimy o biblijnym wymiarze poznania, to jest coś znacznie głębszego niż tylko znajomość na przykład imienia, a nawet jakaś zażyłość w sensie ludzkim. Boże poznanie człowieka polega na dostrzeganiu całego jego wnętrza. Natomiast w momencie, kiedy ktoś nie daje się poznać Bogu, to jakby do Niego nie należał. I myślę, że ta deklaracja "nie znam Was" polega na tym, w tym stwierdzeniu chodzi o to, że nie doszło do tej zażyłości pomiędzy tymi chcącymi wejść na ucztę, a gospodarzem, czyli tymi, którzy wołają Panie, Panie, a samym Bogiem. Więc tu moglibyśmy bardzo długo mówić na temat tego poznania, jakie dokonuje się ze strony Boga, jak Bóg poznaje człowieka. Ale może odłóżmy to jeszcze na inną okazję.
16 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mnie ksiądz słyszy?
Wyraźnie.
Proszę księdza, czy mnie słychać?
Wyraźnie.
Dlatego, że ja mam chrypkę troszkę, może dlatego. Bardzo przepraszam. Serdecznie witam księdza profesora. Proszę księdza profesora, ja mam takie dwa pytania. Proszę mi wybaczyć. Pierwsze pytanie dotyczy niewiast. to jest chyba w liście do Koryntian, które w czasie nabożeństwa, czyli powiedzmy, z obrządką, przepraszam, w czasie mszy czy nabożeństwa, mają mieć nakrytą głowę, kiedy się modlą. No a my widzimy na co dzień, powiedzmy, że rzadko się spotyka, żeby młode pokolenie, niewiasty młode przykładowo, miały nakryte głowy w czasie modlitwy. No, o starszych paniach to czasami się spotyka, że mają nakryte głowy. To jest jedno pytanie. Dlaczego tak jest przykładowo, że jedne panie mają nakryte, a niektóre powiedzmy nie, a nakaz świętego Pawła jest, to nie święty Paweł mówi, tylko tu święty Boży Duch przez świętego Pawła. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie moje dotyczy, proszę księdza profesora, z listu do Efezjan, to jest w pierwszym rozdziale, takie oto słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego w miłości. To pytanie, przepraszam, to słowo mnie szczególnie nurtuje, bo tu jest pokazana głębia w moim odczuciu, powiedzmy przyszłość człowieka, jakby była tutaj pokazana, powiedzmy przynależności człowieka do Pana Boga, czyli już przed założeniem świata, prawda? Jest tutaj jakby w pewnej mierze pokazana, jakby powiedzmy Boży plan, jakby tutaj był nam pokazany, czyli predestynacja. No ja tak rozumiem, nie wiem co ksiądz profesor w tym temacie chciałbym, by ja i no, wielu spośród nas chcielibyśmy od księdza profesora usłyszeć dokładnie może. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, z Panem Bogiem.
Trochę robimy taki quiz pytania odpowiedzi. Nam raczej zależałoby na tym, żebyśmy próbowali zrobić medytację nad słowem na najbliższą niedzielę. Oczywiście te pytania, które nas nurtują, są ogromnie ważne, ale spróbujmy, drodzy radiosłuchacze, w kontekście tych czytań, bo one są niezwykle ważne, zwłaszcza w tym okresie kończącego się roku liturgicznego, refleksja nad tym czasem ostatecznym, nad tym czasem, do którego wszyscy zmierzamy. Natomiast co do nakrycia głowy, nie wiem dlaczego tak jest, że jedne panie mają nakrytą głowę, a drugie nie. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o predestynację, to tak, oczywiście każdy chrześcijanin jest predestynowany do zbawienia. Ale sam na własne życzenie może to zbawienie odrzucić, używając swojej własnej wolnej woli. Natomiast bezwzględnie każdy chrześcijanin jest przeznaczony do zbawienia, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Na to nas Chrystus przeznaczy.
Proszę bardzo, hallo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Wrocławia. Kłaniam się księdzu profesorowi, ojcu Dawidowi. Ja mam do dzisiejszej Ewangelii, mianowicie te panny. Ja takie wrażenie odniosłam, ale ksiądz, zdaje się, profesor już to wyjaśnił, ale ja jeszcze powiem to, co myślałam w pierwszej chwili. Mianowicie te mądre panie, po prostu one, człowiek musi być przygotowany na przyjście Pana Jezusa w każdej chwili. Człowiek wierzący, tak jak ja, po chrzcie, dlatego to jest tak, trzeba być zawsze gotowym na to przyjście. I Pan Jezus do Margarity Alacoque zwrócił się kiedyś i powiedział jej, że proponuje 9 pierwszych piątków, żeby pójść do spowiedzi, do komunii. I ja, ponieważ akurat nie miałam komunii moich dzieci, mojego wnuczka, pomyślałam, że trzeba się wyspowiadać i pójść razem z dzieckiem do komunii. I zadzwoniłam do parafii, przyszedł ksiądz i wtedy ksiądz mi to opowiedział o tym Panu Jezusie i ja poprosiłam, że ja chętnie skorzystam. Jestem niepełnosprawna. To ksiądz spowiednik musi do mnie przyjść, jeżeli może. I podjęliśmy tą sprawę i ja odbyłam 9 tych pierwszych piątków i muszę powiedzieć, że taka byłam uduchowiona, że Pan Jezus miał rację, że człowiek się czuje taki uniesiony. I właśnie, i to właśnie chyba do tych panien dotyczy. Trzeba być przygotowanym. A te, jeżeli słabsze są, to one mogą brać wzór i próbować się też dostosować do tego. I dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Pani Danuto, pozdrawiam moje miasto Wrocław, bo ja przecież na co dzień tam pracuję. Wprawdzie teraz zdalnie, ale wciąż na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rzeczywiście, właśnie gotowość, przygotowanie na spotkanie z przychodzącym Panem. To jest idea, która przyświeca nam każdej kolejnej niedzieli, która nas zbliża do końca roku liturgicznego. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że te obrazy panien mądrych i panien głupich, czy roztropnych, nieroztropnych, jeżeli chcemy to tak troszeczkę uładzić, to są obrazy. To nie są scenogramy z życia takich panien, tylko to są obrazy, które mają nam uświadomić, że posiadanie tej oliwy, posiadanie lamp, ognia. Tu ojcowie Kościoła ogromnie dużo mówili na temat przeróżnej symboliki tych elementów, którymi posługują się panny. To są obrazy, które mają nam uświadomić, że my również mamy być gotowi na spotkanie oblubieńca.
Serdecznie dziękujemy. Księże profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz tutaj z Amsterdamu dzwonię. Chciałem właśnie rozważyć, bardziej skupić się na spojrzeniu na lampy panien, bo ksiądz profesor powiedział właśnie, że to są uczynki nasze. Lektura radiowa księdza Liguoriego mówiła o podstawie jak gdyby życia chrześcijańskiego, którym jest rozważanie, które odkrywa wolę Boga. Co jest wolą Boga, abym ja spełnił? I jak gdyby to jest podstawą tego życia chrześcijańskiego. No i w tej lekturze też było stwierdzone, że brak takiego rozważania, brak skupienia się na woli Bożej, na wypełnianiu woli Bożej przeze mnie, to jest tak naprawdę właśnie wsadzanie siebie samego do piekła. I już wtedy nawet Satan nie musi się nic wysilać. Sami tam się, że tak powiem, wpychamy i jak gdyby pozbawiamy się łączności z Panem Bogiem i w ogóle z życiem chrześcijańskim. To tyle. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Panie Grzegorzu, pozdrawiamy.
Rzeczywiście odkrywanie woli Boga to jest chyba zadanie nasze każdego dnia, czyli tak naprawdę odkrywanie Bożego planu dla mnie. Oczywiście ogólny plan, jaki jest, to o czym wcześniej była mowa, że każdy z nas jest przeznaczony do zbawienia, ale w bardzo specyficzny sposób to zbawienie każdy z nas osiąga, realizując również swoje zadania, swoje talenty, pomnażając, służąc innym dzięki charyzmatom, które otrzymaliśmy. Ale w najogólniejszy sposób możemy powiedzieć, że jest to odkrywanie woli Bożej, Boga, do czego nas zachęca szczególnie Kościół właśnie w tym końcowym okresie roku liturgicznego.
Księże profesorze, poprosimy o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Drodzy radiosłuchacze, myślę, że z tych naszych, waszych refleksji wynika bardzo jasno, że człowiek w swoim życiu musi się kierować mądrością. Mądrość ta jednak nie jest tylko pewnym zasobem wiedzy czy uzyskanymi tytułami naukowymi. Mądrość to jest przede wszystkim zażyłość z Bogiem. Ta zażyłość z Bogiem skutkuje pięknymi owocami, jakimi jest przygotowanie na spotkanie z tym, który jest pełnią mądrości. I nie może być w nas niepokoju, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, kiedy umierają ludzie nam bliscy. I ja tego ostatnimi tygodniami doświadczam bardzo, kiedy odchodzą moi przyjaciele, kapłani, z którymi jeszcze chwilę temu pracowałem. Nie może być w nas żadnej wątpliwości, że ci, którzy odeszli i my sami, będąc gotowi na spotkanie z Panem, dostąpimy tego szczęścia. Potrzeba nam jednak lampy, potrzeba nam oliwy, potrzeba nam światła, czyli potrzeba nam tych wszystkich instrumentów, które zagwarantowały Panu mądrym, jeszcze raz podkreślenie mądrości, zagwarantowały wejście na ucztę weselną oblubieńca. A tą ucztą będzie spotkanie z Chrystusem na końcu czasów, czyli można powiedzieć taka eschatologiczna uczta radości. I te wszystkie skrapienia, które nas dzisiaj przytłaczają, wtedy przeminą, a pozostanie w nas tylko radość bycia z naszym mistrzem.
Ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator oddziału biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, był naszym gościem w ramach audycji Szukając Słowa Bożego. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za czas dzisiejszego spotkania.
Dziękuję również bardzo. Na koniec króciutkie pozdrowienie dla syna mojego siostrzeńca Szymona. Dzisiaj ma 12 urodziny. Szymon, trzymaj się Pana Boga, służ Panu Bogu, tak jak robisz to jako ministrant w Bielawie. No i chcę bardzo serdecznie pozdrowić moich wszystkich braci kapłanów, którzy pracują bardzo ciężko teraz, w bardzo trudnych czasach. Sam przeżyłem moment taki naprawdę trudny, kiedy odchodził mój przyjaciel. Ja go zastępowałem w parafii. I proszę Was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, o modlitwę za tych kapłanów, którzy w ostatnim czasie zmarli na zakażenie SARS-CoV-2, zmarli na COVID-19, żeby Pan Bóg im dał chwałę nieba.
Amen. Niech tak się stanie. Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy także wszystkim słuchaczom za udział w dzisiejszym spotkaniu w ramach audycji Szukając Słowa Bożego.